Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Prezydent Andrzej Duda desygnował Beatę Szydło na premiera. To ważna i niezwykła chwila dla Polski i dla mnie, przyznał szef Polskiego Państwa. Prezydent podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna sprawować władzę, posiadając samodzielną większość. Dodał, że to wielka i ogromna odpowiedzialność za sprawy państwa.
To niezwykła chwila także dla mnie, jako prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ niezwykłą wagę przywiązuję do konstytucyjnej zasady współdziałania. I w związku z tym jest to współodpowiedzialność nasza za sprawy państwa i za przyszłość Polaków. Odpowiedzialność wielka, związana także z ogromnymi nadziejami i oczekiwaniami, jakie są dzisiaj w polskim społeczeństwie. Odpowiedzialność, z której musimy wywiązać się w sposób godny, taki, żebyśmy mogli po 4 latach rządu, a ja po 5 latach prezydentury, z podniesioną głową spojrzeć naszym rodakom w oczy.
Prezydent gratulował też zwycięstwa w wyborach prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jest pan wielkim politykiem, strategiem i człowiekiem, powiedział prezydent, przypominając, że to Jarosław Kaczyński wskazał osoby, które zajmują dziś najwyższe stanowiska w państwie.
Trzeba być wielkim człowiekiem, wielkim patriotą, absolutnie przekonanym dla realizacji swojej idei budowy silnej Polski, idei tej, którą ma Prawo i Sprawiedliwość, żeby mimo oczywistych, jak u każdego człowieka, własnych ambicji, oddać pałeczkę władzy w ręce ludzi, z którymi do tej pory pan blisko współpracował. Jestem dla pana pełen podziwu, myślę nie tylko ja, myślę, że tak uważa zdecydowana większość Polaków, myślę, że tak uważa również bardzo wielu, nawet tych ludzi, którzy się z panem nie zgadzają, czy wręcz pana nie lubią.
Beata Szydło podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona. Zapewniła, że wraz ze swoimi ministrami zrobi wszystko, aby wprowadzić w życie plan naprawy Rzeczpospolitej Polskiej.
Wierzę też bardzo głęboko, że to będzie rząd współpracy. I wierzę w to głęboko, że w parlamencie będziemy mogli wspólnie, razem przeprowadzać te dobre zmiany. Naszą dewizą będzie praca i pokora. I wierzę w to głęboko, że wszyscy członkowie rządu będą w ten sposób podchodzili do swoich obowiązków.
W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim wzięli udział przedstawiciele klubów parlamentarnych oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało też, że premierzy Wielkiej Brytanii i Węgier, David Cameron i Viktor Orban, pogratulowali w rozmowach telefonicznych premier Beacie Szydło zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Sejm przyjął propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące zmian w regulaminie Izby. Mają one dostosować komisje, które będą w nim pracować, do ministerstw, jakie zostaną powołane w nowym rządzie. Zmiany dotyczą także zmniejszenia z 9 do 7 maksymalnej liczby członków speckomisji i zniesienia jej rotacyjnego przewodnictwa. Według polityków PO i PSL te propozycje to przejaw zwalczania opozycji parlamentarnej. Poseł Marek Opioła zwraca uwagę, że zmiany są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania komisji sejmowych.
Platforma Obywatelska spowodowała, że tak naprawdę Komisja do Spraw Służb Specjalnych w tym zakresie, jakim została powołana, nie funkcjonowała. Służby specjalne zostały zagarnięte przez Platformę Obywatelską. My chcieliśmy skończyć z fikcją tego funkcjonowania, że jest to tak zwana rotacja, a w rzeczywistości ta rotacja wyglądała w ten sposób, że Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe wybierało sobie, jaka osoba będzie pełniła funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie nam likwidowali możliwość wyboru przewodniczącego z opozycji, a tylko wybierali przewodniczących spośród siebie lub też partii zaprzyjaźnionych. W związku z tym my chcemy powiedzieć, że trzeba było tą fikcję zaprzestać.
W tej kadencji Sejmu będzie 5 nowych komisji stałych: Administracji i Spraw Wewnętrznych, do spraw Energii i Skarbu Państwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi, Infrastruktury oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tymczasem w Senacie pracować będzie 15 komisji stałych, w tym m.in. nowa Komisja Infrastruktury. Klub PiS w piątek po południu wycofał projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który złożył tego samego dnia rano. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, poinformował, że projekt, który zmienia zasady wyłaniania sędziów po poprawkach technicznych, będzie złożony ponownie. Projekt zakłada, że Sejm ma wybierać następców tylko tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja wygasa w trakcie aktualnej kadencji Izby. Doktor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, podkreśla, że propozycja PiS-u doprecyzuje przepisy, które funkcjonują od dawna.
To, że to Sejm aktualnej kadencji wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego w momencie, kiedy kończy się kadencja w tej kadencji Sejmu, kadencja sędziów w tej kadencji Sejmu, to jest oczywiste i wynika z samej ustawy zasadniczej, ale wobec tego, że poprzedni Sejm tego nie rozumiał, bądź nie chciał rozumieć, no więc wydaje się, że takie doprecyzowanie w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym jest jak najbardziej wskazane i należy to ocenić pozytywnie.
Jeżeli proponowana przez PiS nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym weszłaby w życie, wybór nowych sędziów może ruszyć od nowa. 8 października Sejm przy sprzeciwie polityków PiS-u wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mieli oni zastąpić m.in. Wojciecha Hermelińskiego, Marię Gintoft-Jankowicz i Marka Kotlinowskiego. W grudniu mija natomiast kadencja dwojga innych sędziów. Prezydent Andrzej Duda do tej pory nie podpisał decyzji w sprawie zaprzysiężenia nowych sędziów. Według niego przy ich wyborze doszło do naruszenia demokratycznych zasad. Tymczasem posłowie PO zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie ślubowania 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W ich ocenie to obowiązek konstytucyjny prezydenta i zwlekanie z tym może być próbą wpływania na wyroki Trybunału. Ustępująca premier Ewa Kopacz zrezygnowała podczas piątkowego posiedzenia Rady Krajowej PO z ubiegania się o przywództwo w partii. W tej sytuacji start poważnie rozważa wicepremier i szef MON w jej rządzie Tomasz Siemoniak. Wybory szefa Platformy Obywatelskiej odbędą się na przełomie grudnia i stycznia. 2 innych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy dotychczas deklarowali ubieganie się o funkcję przewodniczącego PO, to Grzegorz Schetyna i Borys Budka. Poseł Beata Kempa, przyszła szefowa kancelarii premier Beaty Szydło, ocenia, że decyzja Kopacz była słuszna. Ewa Kopacz stała się symbolem upadku władzy, która uważała się za nieomylną i jest oderwana od ludzi, dodała poseł.
Wczorajsze przemówienie już byłej premier Ewy Kopacz w Sejmie dowiodło, że tak naprawdę stan debaty publicznej po stronie Platformy Obywatelskiej jest fatalny. Platforma Obywatelska zaproponowała opozycję, która będzie opozycją skrajnie agresywną i tak naprawdę wczoraj wypowiedziała nam partii rządzącej, no można powiedzieć niemalże wojnę. I to przemówienie, myślę, że wpłynęło w sposób szczególny na posłów Platformy Obywatelskiej, którzy po tym przemówieniu mieli dokonać wyboru szefa klubu parlamentarnego. Jak wiemy, pani Ewa Kopacz przegrała z panem Sławomirem Neumannem i myślę, że dzisiaj już wie, że przegra również ten wyścig o fotel szefa Platformy Obywatelskiej, pewnie z Grzegorzem Schetyną.
W czwartek Ewa Kopacz przegrała wybory na szefa klubu parlamentarnego PO ze Sławomirem Neumannem. System integracji uchodźców jest całkowicie niewydolny, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z najnowszego raportu Izby wynika, że udzielana pomoc nie służy wystarczająco integracji uchodźców ze społeczeństwem. Ponadto nie sprzyja podjęciu przez nich samodzielnego życia po zakończeniu okresu przejściowego. NIK wskazuje także, że pomoc ogranicza się jedynie do rocznego zasiłku, zapewnienia miejsca zamieszkania, a także opieki lekarskiej. Dlatego też większość traktuje Polskę jedynie jako kraj tranzytowy na drodze do Europy Zachodniej. Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej, zauważa, że model integracyjny w Polsce jest błędny. Polega na koncentracji obcokrajowców w miejscach odosobnienia.
Prawdziwa integracja to jest sytuacja, w której rodziny mieszkają w społecznościach, na przykład polskich, uczą się kultury, uczą się języka, są do tego zmuszone. Model, w którym uchodźcy koncentrują się, mieszkają w grupach kilkuset osobowych, nie sprzyja absolutnie temu, żeby się uchodźcy ze społeczeństwem polskim integrowali i uczyli się polskiej kultury. Zresztą, jak się okazuje, to wcale nie jest niepotrzebne w większości, dlatego że Polska jest dla nich krajem przejściowym. Szukają szczęścia w krajach bardziej majętnych, bogatszych, które są w stanie dać lepsze świadczenia socjalne, społeczne.
Izba wskazała także, że 2 organy odpowiedzialne za proces integracyjny uchodźców, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Resort Pracy, działają w oderwaniu od siebie. NIK skontrolowała indywidualne programy integracyjne na lata 2012-2014. Tylko 15% objętych programami pomocowymi znalazło zatrudnienie w kraju. 35% w dalszym ciągu utrzymuje państwo. Natomiast ponad 12% zdecydowało się na wyjazd z Polski. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz kardynał Gerhard Müller, otrzymał w piątek tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Ksiądz kardynał został uhonorowany za zasługi w przekazywaniu prawdy i rozwijaniu teologii dogmatycznej. Laudację na cześć księdza kardynała wygłosił rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ksiądz profesor dr habilitowany Włodzimierz Wołyniec. W rozmowie z reporterem telewizji TRFAM podkreślił, że prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary to postać wyjątkowa.
Przede wszystkim jest to człowiek bardzo głębokiej wiary, a równocześnie wielki uczony. Jest to również ten człowiek, który potrafi połączyć właśnie swoją wiarę z teologią, z nauką. I dla nas, którzy na co dzień zajmujemy się nauką, jest wspaniałym przykładem wprowadzania nauki w czyn, teologii w codzienne życie. I pokazał to między innymi w ten sposób, że swój czas urlopu, w przerwach semestralnych na uczelni spędzał pośród ludzi najbiedniejszych. Doświadczał ich codziennego życia, poznawał tych ludzi, rozmawiał z nimi i mówił im też o Panu Bogu, a równocześnie uczył się od nich takiej prostoty, prostoty życia ewangelicznej.
Do tej pory Papieski Wydział Teologiczny tytułem doktora honoris causa uhonorował 23 osoby. Blisko 80 tysięcy osób apeluje o międzynarodowe wsparcie dla chrześcijan mordowanych i prześladowanych w Nigerii. Petycję z apelem m.in. do ONZ oraz Unii Afrykańskiej o wzmocnienie wspólnych działań w walce z Boko Haram kieruje fundacja City Dengo. W ciągu ostatnich 6 lat organizacja terrorystyczna Boko Haram zamordowała 150 tysięcy osób. W Maiduguri zniszczono 50 kaplic i kościołów. Blisko 60 tysięcy ze 125 tysięcy wiernych z diecezji zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ci, którzy pozostali, żyją na co dzień w strachu. Potrzebują pitnej wody, lekarstw i mieszkań. Kraj potrzebuje pomocy politycznej, ekonomicznej i militarnej, mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, menadżer Citizen Go w Polsce.
Biskup Oliver Deme z Nigerii za pośrednictwem serwisu CitizenGo.org bardzo prosi o wsparcie. Podpisanie apelu skierowanego do organizacji międzynarodowych, do Unii Afrykańskiej, ONZ-u, a także do wiadomości Unii Europejskiej, prośbą o wzmocnienie różnych wspólnych działań politycznych i koalicji krajów afrykańskich, która walczy z Boko Haram. Biskup Oliver w liście do międzynarodowej społeczności opisuje sytuację, jaka w tej chwili ma miejsce w Nigerii, a także w jego diecezji. Przypomina, że organizacja Boko Haram ciągle intensyfikuje swoje działania. W przeciągu 6 ostatnich lat Boko Haram zamordowało 150 tysięcy ludzi, wśród których większość to byli chrześcijanie.
Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie www.citizengo.org. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.